porady, nie od parady. Rozmowy o rodzinie. Zaprasza Barbara Kociok. Mama, żona, doradca życia rodzinnego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witamy serdecznie w kolejnej audycji Porady nie od parady. Witam Państwa serdecznie, Barbara Kociok oraz mój gość, pani Mira Jankowska. Witam Cię, Miro.
Dzień dobry, witam również serdecznie i Ciebie i słuchaczy.
Witamy. Chciałybyśmy dzisiaj z Mirą porozmawiać o takich różnych tematach dotyczących trochę kobiecości, trochę męskości, ale zanim zaczniemy, to Miro, chciałabym Cię poprosić, żebyś się przedstawiła naszym słuchaczom, żeby też znali Twoją postać, bardzo ciekawą i intrygującą, bym nawet powiedziała.
Zabrzmiało niebezpiecznie, ale chyba tak źle nie jest, bo intryga to mnie się kojarzy, że to słowo pochodzi od słowa intrygować, znaczy pochodzi od słowa intryga i bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że pewne słowa mają taką dosyć, powiedziałabym, niekoniecznie fajną etymologię, bo intryga, no to wiadomo, że intryga nie jest czymś takim, co jest dobre, bo zakłada pewien rodzaj manipulacji. Basiu, ja wiem, że absolutnie nie jest to twoją intencją. Ja tylko sobie wchodzę w takie dywagacje, ponieważ, i tutaj już przechodzę do twojego pytania, odpowiedzi na twoje pytanie, bo pierwsze moje wykształcenie to jest polonistyczne, stąd moje zamiłowanie do polszczyzny, do słowa, do języka. Ale potem część swojego życia poświęciłam teologii i właściwie dosyć głęboko w to weszłam. Ostatnio kilka lat temu zrobiłam doktorat teologii, jestem doktorem nauk teologicznych, ale to jest ta część, powiedziałabym, naukowa, która mnie też fascynuje. A druga część, bardziej taka praktyczna, czyli zastosowanie tej wiedzy, którą człowiek przez życie swoje jest w stanie zdobyć, to są działania poświęcone budowaniu relacji i świadomości tego, czym te relacje są. Ja przez ponad 15 lat prowadziłam Mistrzowską Akademię Miłości, którą sama wymyśliłam i do której zaprosiłam mnóstwo osób liczonych w tysiącach, bo to przedsięwzięcie, które było też realizowane w formie wirtualnej, czyli przez radio, przez nagrania, które były efektem naszych działań już w realu, czyli w tej przestrzeni, gdzie ludzie się spotykali fizycznie. Tak. A główną formą były sceniczne widowiska edukacyjne, gdzie ludzie opowiadali o swoich doświadczeniach życiowych, ale eksperci, psychiatrzy, psycholodzy, terapeuci, socjologowie, ale też ludzie z różnych, różnych innych zawodów, na przykład generał armii amerykańskiej, czy przedsiębiorcy, czy ekonomiści, tłumaczyli pewne zasady życiowe. Więc to, z czym my się borykamy, nie wiedząc na bieżąco w życiu, co nas trapi, to te osoby w taki dosyć ciekawy, zabawny, bardzo nietuzinkowy sposób wyjaśniały. Ja się uczyłam w tej własnej akademii mnóstwa rzeczy, dzisiaj tym służę innym i to właśnie, co dalej robię, czyli warsztaty związane z takim rozpoznawaniem tego, kim jestem jako osoba, jako człowiek, konkretnie ja, to jest jedna rzecz, też warsztaty z kobiecości, poznaj swoją kobiecość, czyli jak rozpoznawać tę kobiecość, na czym ona polega, a zawsze jest nieodgadniona, zwłaszcza dla mężczyzn, ale czasami dla nas kobiet też, to jest jakby to, co na bieżąco teraz robię. No i trzecia jakby taka moja czapeczka, to właśnie ta dziennikarska. Też był etap, że prowadziłam własne audycje, potem stałam się bardziej tak zwanym ekspertem, czyli jestem zapraszana, tak jak i w tym przypadku, co jest dla mnie dużym wyróżnieniem, jako gość do podzielenia się doświadczeniem, wiedzą, spostrzeżeniami swoimi.
Ja bardzo się cieszę w ogóle, że przyjęłaś to zaproszenie. W ogóle cieszę się, że mogłyśmy się poznać.
Ja też się bardzo cieszę. Moja przyjemność.
Teraz właśnie chciałabym Cię poprosić, żebyś nam trochę powiedziała o tych warsztatach, bo powiem szczerze, że w mojej głowie gdzieś jest właśnie też taki pomysł, żeby tutaj w Kaliszu zorganizować takie warsztaty dla kobiet. I czy mogłabyś nam powiedzieć trochę więcej o tym, co tam się dzieje, na czym to polega i kto ewentualnie może uczestniczyć w takich warsztatach?
Dziękuję bardzo. Wiesz, to zaczęło się wszystko od tego, że ja sama zobaczyłam na własnym przykładzie, kiedy prowadziłam akademię, że ja o sobie jako o kobiecie to ja wiem niewiele. To było oczywiście ileś tam lat wstecz, ale już byłam dojrzałą osobą I zrozumiałam, że ja chcę siebie poznawać, też siebie w relacji do mężczyzn, no bo jesteśmy w tych dwóch płciach, tak? Wszystkie inne to są wymysły człowieka i niezbyt dobrze mu służą, czy raczej go niszczą. Natomiast zrozumiałam, że moim zadaniem życiowym, zasadniczym jest poznanie tego, kim ja jestem, a ja jestem kobietą. Więc zaczęłam poznawać siebie także w tej przestrzeni zewnętrzności i życia, powiedziałabym, emocjonalnego, co dzisiaj już bardziej jest możliwe do rozpoznawania, bo wiele jest środowisk czy przestrzeni, w których możemy poznawać swoje emocje, to kim jesteśmy właśnie w tych relacjach takich codziennych, ale kiedy ja zaczęłam to robić, to nie było aż takie dostępne. I sama na sobie to ćwiczyłam, zresztą akademia też temu służyła. I powiem szczerze, że jednym z takich doświadczeń było na przykład mój wyjazd, prowadziłam warsztaty nad morzem, potem zostałyśmy z koleżanką nad Bałtykiem w takiej pustej przestrzeni cudownej koło Łeby i zaczęłyśmy sobie robić zdjęcia. I te zdjęcia o zachodzie słońca były bardzo takie urocze, zresztą piękna przestrzeń, dobre światło, bo dla zdjęć to jest bardzo ważne. Myśmy się świetnie przy tym bawiły, nikogo dookoła nie było, a potem ja zostałam tam sobie sama i były kolejne dni, zaczęłam sobie robić sama te zdjęcia z autowywoływaczem, moją malutką komórką, wtedy były znacznie prostsze. I kiedy wróciłam do domu i te zdjęcia oglądałam, to sobie uświadomiłam, no wcale nie jestem taka nieciekawa, jakby się wydawało, tak miałam gdzieś w głowie. Ale jednocześnie zaczęły straszne te myśli przylatywać i tak krakać. Ale to przecież próżność, jak można, tak? I to taki głos słyszałam sobie, nie? Taki głos, powiedziałabym, nieboży.
Tak.
Jak można tak się adorować, tak bym to nazwała, tak? Ale mówię, przecież to jestem ja. To na tych zdjęciach jestem ja. Nikogo innego tam nie ma. Jestem ja i morze, i przyroda. I zrozumiałam, że to jest taka walka o mnie. Opowiadam tę historię, bo to jest historia większości kobiet, a dzisiaj żyjemy w czasach wizerunku, tak, takiej adoracji wizerunku i ten wizerunek staje się aż do przesady ważny. To, co ja robiłam ze sobą, to było, i dzisiaj ja też robię zdjęcia kobietom, bo Pan Bóg uruchomił taki talent, i zrozumiałam, że to jest terapia, że dobre widzenie siebie jest działaniem terapeutycznym i dobre zdjęcia, prawdziwe, prawdziwie oddające człowieka i zarówno kobietę, jak i mężczyznę, pomagają nam rozpoznać, kim my jesteśmy. I to w zamierzeniu Bożym, żeby dopiąć już tę myśl. Aczkolwiek to my to przeżywamy w naszej codzienności, w naszym tu i teraz, na tym etapie życia, na którym jesteśmy. I ten element, czyli ta zewnętrzność w moich warsztatach, nieodgadniona, czyli jak rozwijać kobiecość, jest też ważnym czynnikiem, ważnym modułem, ważną cząstką. Dlaczego? Dlatego, że obraz samego siebie bierzemy często z naszych doświadczeń, no, oczywiste, życiowych, czyli z naszego dzieciństwa, z młodości, z tego, jak byliśmy traktowani przez tatę, przez mamę. Myśmy się w nich odbijały, prawda? Jak w lustrze.
Tak.
I bardzo często są to krzywe lustra. Bardzo często są to obrazy, czy takie powykrzywiane. Ja kiedyś miałam przywilej być w Sanoku. Tam jest huta szkła i między innymi jest taka sala luster. I tam są lustra, które deformują postać. I jak ja narobiłam sobie zdjęć takich zdeformowanych właśnie tam celowo i zrozumiałam, że tak bardzo często siebie widzimy. Z jakąś wydłużoną szyją albo z jakimś takim obłym i rozdętym tułowiem, albo z długimi nóżkami, albo z krótkimi nóżkami, no po prostu karykatury. I niestety w naszej świadomości, a raczej podświadomości, mamy właśnie taki obraz siebie. I to, co ja próbuję robić na tych warsztatach z kobietami, a robię to też od kilkunastu lat,
tak.
To jest fenomenalna zabawa, to jest przywracanie prawdy o sobie naszemu ja. Oczywiście teraz w opowieści o tym, w tym momencie koncentruję się na tej zewnętrznej stronie, ale ja to jest przede wszystkim wnętrze, znaczy połączenie wnętrza i zewnętrza. Więc dotykamy tam też tej sfery naszego człowieczego, kobiecego ja, która bardzo często jest niewydobyta, która związana jest ze światem emocji, uczuć, przeżyć, czyli światem wewnętrznym, emocjonalnym, ale też duchowym. To jest trzecia sfera. Czyli łączę zewnętrzność, to co widzę, z tym, co przeżywam w sobie jako ja kobiece, emocjonalnie, ale co jest jakby zanurzone, zakorzenione w tym duchowym świecie, w tej przestrzeni ducha. Tak? To jest to, o czym jeszcze mówił Arystoteles w IV-V wieku przed Chrystusem, czyli połączenie świata fizycznego, biologicznego, materii z emocjonalnością, aż do właśnie tej przestrzeni ducha. I to jest dopiero cały człowiek, tak? Fizyczność, umysłowość, w tym jeszcze jest też intelekt i duchowość. I to jest to, kim my jesteśmy. Oczywiście to jest duże uproszczenie i pewien taki schemat, który sobie tam praktycznie ćwiczymy i badamy, każda po swojemu, po to, żeby ucieszyć się sobą. Bo tak naprawdę to my pochodzimy od Stwórcy i to Jego powinnyśmy odbijać. Ale żeby człowiek do tego doszedł, to musi najpierw zmierzyć się z tym właśnie, z tą karykaturą, jaką niesie, bo myśli, że, no myśli, no tak jest w tym naszym ludzkim tutaj życiu, że odbijamy najpierw mamę i tatę. A mama i tata są też ludźmi, też mają swoje poranienia, swoje wykrzywienia, swoje przykre, trudne doświadczenia, oprócz tych pięknych i radosnych. Więc trzeba to jakby na nowo poukładać, zdać sobie z tego sprawę i zacząć wybierać to, co jest prawdą, a odsuwać na bok, na margines, to, co jest fałszem, co jest zakłamaniem, tak? Czyli
Tak.
żeby widzieć sobie to piękne odbicie Boże w nas, które mamy wydobywać z siebie, bo Bóg tego chce.
Pragnę być oliwką zieloną w domu Twoim. Pragnę byś z radością mnie znalazł, odchylając liść. Pragnę być oliwką zieloną. Ze śli deszcz, ze śli deszcz.
jeśli nie spotkam się z samą sobą w tym życiu, to trudno mi będzie spotkać się z Panem Bogiem, kiedy przekroczę granicę życia tego doczesnego i życia wiecznego, bo On we mnie zapisał swój obraz, ale ten Jego obraz mam rozpoznawać w tym życiu właśnie. I dlatego to, co się dzieje, z czym się mierzę na co dzień, albo mierzyłam się w przeszłości, ty jesteś też terapeutą, prawda? Więc doskonale wiesz, o czym mówię, że to wszystko ma znaczenie, żeby dotrzeć do prawdy o sobie, do tej pięknej i dobrej prawdy o sobie. Bo Bóg, stwarzając wszystko, pamiętamy to z Księgi Rodzaju, mówił, było piękne i dobre. Było dobre. W naszym tłumaczeniu najczęściej mamy dobre, ale to dobre Septuaginta, czyli to greckie tłumaczenie z hebrajskiego, trochę tutaj może zamącę, ale to tylko na chwilę. Biblia powstawała po hebrajsku, ten Stary Testament, Tora, mówię tak. O tych pierwszych pięciu księgach, ale potem ona w pewnym momencie, na 200 lat przed pojawieniem się na ziemi Syna Bożego, czyli Chrystusa, w postaci ludzkiej, ona została przetłumaczona. I tamto słowo dobre, mhm. które my znamy jako dobre, było równoznaczne z tym piękne, kalokagatos, greckie. Czyli piękny znaczy dobry, a dobry znaczy piękny. Ta dwoistość tego określenia wskazuje na prawdę, bo taki jest Bóg. Piękny i dobry. Wszystko, co stwarzał Bóg, stwarzał jako ten, który daje, jakby wyraża w tym siebie, a On jest piękny i dobry. I to jest prawda. Czyli piękno, dobro wskazują na prawdę, te trzy kategorie jeszcze antyczne. No, to tu wypowiedziałam się dosyć obficie na temat tego, co robię na warsztatach, ale powiem Ci, że poprzez takie konkretne działania warsztatowe, ćwiczenia, różne ćwiczenia tam robimy, dziewczyny, kobiety w różnym wieku, pytasz, do kogo to jest skierowane,
tak.
Jakby doświadczają właśnie tego, kim są, z czym w życiu się mierzyły, ale też ku czemu dążą, jaką kobietą chcą się stawać, bo tę kobiecość my mamy odkrywać, to nie to, że mamy ją tworzyć. Mm-hmm. Jeśli ktoś ci mówi, że masz stworzyć swoją kobiecość, to uciekaj, bo to znaczy, że to jest pewien rodzaj nieprawdy. Ty masz ją odkrywać, ale żeby odkrywać, to trzeba zdejmować te warstwy, tak jak z cebulki, zdejmować te warstwy zewnętrzne, które są czasami obsypane ziemią, są wyschnięte, są nieświeże, nieżywe, tak? Mm-hmm. No więc my mamy do tego docierać, do takiej tej wewnętrznej warstwy i te różne warstwy w sobie rozpoznawać.
Pięknie to porównałaś, ten obraz tej zabrudzonej cebulki. Ja myślę, że każda z nas gdzieś ma takie warstwy, które potrzebują właśnie zdarcia, ale takiego nie zdarcia skalpelem takim typowym, bo właśnie niektóre kobiety idą w taką stronę, tak? Poprawiają się, upiększają, tak naprawdę nie szukają tego, o czym powiedziałaś, nie szukają tego piękna w sobie, ale szukają piękna zewnętrznego, które może je upiększyć, a czasami może nawet wcale nie upiększyć, może zepsuć, zrujnować to, co jest piękne i dobre, zapisane w naturę każdej kobiety właśnie przez Pana Boga, czyli przez Stwórcę. I jakie to jest ważne, żeby właśnie odkryć to, co jest w nas zapisane, odkryć jako to, co powiedziałaś, jako piękno, jako dobro, a przede wszystkim jako prawdę, bo każda z nas ma w sobie tą prawdę. Zapisaną przez Pana Boga.
Mhm. Bardzo fajnie, że to mówisz, Basia, dlatego że żyjemy w czasach, ja uważam, to nie jest tylko moje odkrycie oczywiście, ale jak tak dobrze się przyjrzymy, to żyjemy w czasach promocji brzydoty. Mhm. I jak człowiek się rozejrzy dookoła, i nie mówię tutaj o świecie, bo świat nadal jest piękny na szczęście, ale to, co robimy ze sobą, jako z ciałem własnym, czy z, nawet już nie wspominam o sztuce, tak, tej sztuce nowoczesnej, to tam bardzo często to, co jest brzydkie, co wręcz obleśne i odpychające, wulgarne też, jest stawiane na piedestale. W takich czasach dzisiaj żyjemy. I tym bardziej jesteśmy odpowiedzialne, my jako kobiety, jako szczyt stworzenia, bo to mężczyzna jest oczywiście, człowiek w ogóle jest, człowiek jest w tym zapisie Bożym, w Torze, w Biblii hebrajskiej, to sformułowanie, że człowiek został stworzony mężczyzną i kobietą, nie jako mężczyzna i kobieta, tylko mężczyzną i kobietą. My razem tworzymy dopiero człowieka. Tak? Tak. Oczywiście jesteśmy człowiekiem, każdy z nas jako jednostka, ale dopiero w tej relacji z drugim, a zwłaszcza z tą płcią przeciwną, stajemy się bardziej sobą. I wracając do tej brzydoty, to jest trochę tak, jak Ja to sobie tak wyobrażam, niestety, w takim plastycznym wyrazie, że to jest trochę tak jak ingerencja w naturę, że człowiek traktuje siebie jak kukurydzę GMO albo pszenicę, tak? GMO, czyli modyfikuje siebie. Jeśli człowiek przestaje pamiętać, że pochodzi od stwórcy i od stwórcy dostał wszystko, i w naturze rozpoznaje, jak piękny jest ten stwórca, jak dobry, i zaczyna siebie też tak traktować, jak tylko organizm najwyżej zaawansowany, który powstał z niczego i ostatecznie do niczego też dąży, tak?
Tak.
W tym pomyśle tylko czystej ewolucji i walki o byt, to człowiek, no owszem, jest tylko najbardziej zorganizowanym organizmem, a zatem może się modyfikować. I do tego tak naprawdę prowadzi transhumanizm i posthumanizm, o którym tutaj teraz nie chcę mówić, bo to jest kolejny ogromny obszar do poznawania i do jakby postawienia naprawdę przy pomarańczowym, jeśli nie czerwonym świetle tego, w którą stronę zmierza ludzkość. Ale to jest odrębny wątek i mam nadzieję,
Tak.
że kiedyś, jeśli będziesz chciała, to możemy o tym też porozmawiać. I w
Mam
tym
taką
też
nadzieję.
uczestniczymy przez internet, przez sztuczną inteligencję, która coraz bardziej wchodzi w nasze życie. Jak chociażby to, że korzystamy z, powiedzmy, jakiejś, to się nazywa, jakiegoś takiego podpowiadacza internetowego Google'a. To są
Tak.
takie, każdy z tych systemów ma swoją taką pomoc, która ci powie, jaka jest pogoda, gdzie
Tak.
pojechać, gdzie zjeść i tak dalej. Zapomniałam teraz nazwy,
Po
nieistotne.
prostu sztuczna inteligencja, bo tak ogólnie możemy to nazwać,
Tak,
tak? Coś, co
ale
nas. Tak.
tam jest narzędzie, które celowo przygotowane
Tak.
do tych podpowiedzi, tak? I ma ciebie tak znać, jak lepiej niż ty samą siebie, tak?
Tak.
Teraz zapomniałam, wyleciało mi to z głowy, ale to nie jest najważniejsze. W każdym razie, wracając do tej odpowiedzialności właśnie za piękno i za zachowanie tego piękna, zarówno w sobie, jak i w swoim otoczeniu. Bo zobaczcie Państwo, dziewczyny, zwłaszcza młode dziewczyny, one starają się upodobnić do pewnego wzorca, który gdzieś jest im przedstawiany. Żyjemy w czasach nie kultury charakteru, nad którym się pracuje, a kultury wizerunku. Czyli to, kim jesteś, jest nieistotne. Ważne jest tylko, jak wyglądasz, jak się przedstawiasz.
Tak.
W takich czasach żyjemy i to trzeba przyjąć jako fakt. Natomiast to nie znaczy, że mamy temu hołdować, że mamy przed tym skinać głowę. Nie, to trzeba przyjąć jako fakt, natomiast robić to i żyć tak, jak podpowiada mądrość, głowa, rozum, tak? Nie tylko inteligencja, nie, bo inteligencja to jest jakby zebranie danych, a mądrość to jest wykorzystanie tych danych dla dobra. Na tym polega mądre życie.
Przede wszystkim zebranie tych dobrych danych, tak? To, co mówiłyśmy, że w dzisiejszym świecie podpowiada nam się, że ta kobieta ma być taka wyzwolona, upiększona, nawet nie
Pikusna.
do końca tak ubrana, i pokazuje nam się, że to, o, jak taka będziesz, to jest fajnie. Może jeszcze właśnie tak,
Zmodyfikowana, tak?
tak jak powiedziałaś, zmodyfikowana i będzie miała profil na Instagramie i będzie cały czas wstawiać tam jakieś różne zdjęcia i tak dalej, tak? No właśnie, szczególnie młode kobiety mają z tym problem, bo one chcą dorównać, czyli skopiować kogoś, a nie potrafią odnaleźć swojego piękna, tak? Nie
Zawsze.
potrafią się zachwycić sobą samym, samą
No
sobą
ba,
samą.
no ba. To nie jest przypadkowe, tak? Zawsze był jakiś kanon urody. Inaczej kobiety wyglądały w Grecji, pamiętamy te powiewne szaty, inaczej wyglądały w czasach gotyku, inaczej w czasach renesansu, a inaczej w dwudziestoleciu międzywojennym na przykład, tak? Albo po wojnie, tuż
Tak.
po wojnie, a potem w latach na przykład 50., 60., Marilyn Monroe, czy potem kto, Whitney Houston, czy Cindy Crawford, to są inne wzorce, tak? I
Tak.
te wzorce zmieniają się wraz z przyspieszającą kulturą. Zobaczcie Państwo, że czasy, w jakich żyjemy, one się zmieniają tak szybko, że jeżeli nawet są takie fajne zestawienia, jak ten ideał urody się zmienia na przestrzeni dziejów. I powiedzmy, były czasy starożytne, no one tam trwały przez dziesięciolecia, a może i setki lat, a potem coraz bardziej w tych naszych czasach te modyfikacje są już co 10 lat. co dekada,
Tak.
a w naszych czasach, na tym filmiku takim kilkuminutowym, jest już co nawet kilka lat. I to warto sobie uświadomić, że te czasy się bardzo szybko zmieniają, ta kultura w naszych czasach się bardzo szybko zmienia i ona proponuje pewne wzorce, a wręcz czasami narzuca, i te dzieci, dziewczynki, dziewczyny, młode kobiety, no i niestety czasem też starsze kobiety, starają się temu hołdować, czyli uznawać, że tylko w naszych czasach najważniejsze jest piękno, fałszywie trochę rozumiane,
Tak.
i młodość. To jest kult. Kult młodości, kult bożka młodości, tak? Na przykład. Znaczy, ja nie mam nic do tego, żeby być młodym i żeby dbać o kondycję, dbać o zdrowie, cieszyć się życiem, wyglądać młodo i daj Boże, żebyśmy tak i czuli się i tak żyli, bo to jest też dar. Zdrowie, młodość jest też darem. Ale wiadomo, że ciało się eksploatuje i ono w pewnym momencie, no, umrze. My umrzemy. Ja wierzę, że człowiek będzie żył dalej, w sensie
Tak, dusza.
wiecznie, tak? Dusza, a potem i wróci do tego, jakby to ciało, które jest już uwielbione, tak jak Jezusa, ciało po zmartwychwstaniu. No ale to wierzymy my, chrześcijanie.
Tak.
Natomiast bywa, że człowiek myśli sobie, jakbyś zapytała coraz większą ilość ludzi, boję się, o to, czy jest życie wieczne, no to ludzie powiedzą, że nie. Powiedzą ci ewentualnie, że jest reinkarnacja, tak? No tak jest niestety i tak mówią dane statystyczne, nawet dane statystyczne dotyczące osób wierzących, Kościoła katolickiego, tak? Jest taki instytut, który to bada i to jest zatrważające, więc tym bardziej trzeba o tym mówić i uświadamiać sobie pewne prawdy, prawdy. Prawda jest jedna, nie ma wielu prawd. To, że jest wiele prawd, to jest wymysł współczesny, który oczywiście jest fałszem. No ale dobrze, ale to też nie o tym. I teraz wracając do tego piękna kobiecego, czyli do tego, dlaczego to jest takie ważne. No dlatego, że w ten sposób, jakby to nazwać, żeby to było krótko i obrazowo, z tego chaosu, w który jesteśmy znowu wkręcani, tych różnych mód, wracamy do postawienia siebie na nogach, a nie na głowie.
Tak.
I dlatego to jest takie ważne. I mało tego, to przywraca pewną harmonię we wszystkim, nie tylko w przyrodzie, ale też w naszym osobistym życiu, że kiedy ja zaczynam uświadamiać sobie, kim ja jestem, że mam tyle i tyle lat, że nie jestem młodsza niż jestem, chociaż lubię wyglądać dobrze i młodo, pewnie, że lubię. Ja też, osobiście, mówię o sobie też i życzę
Tak.
tego każdemu, ale to nie znaczy, że mam z tego sobie zrobić bożka. Ja mam się dobrze starzeć, po prostu. Mam się dobrze, fajnie starzeć, mam być fajną babcią.
Tak,
Babcią w sensie wiekowym,
tak,
niekoniecznie
odkrywać swoje piękno, które jest mi dane na ten moment w moim wieku.
tak.
Ten, kto polega na Panu, jest jak drzewo zielone. Gdy przychodzi upał i susza, wciąż trwa.
Do słuchania audycji Porady nie od parady zapraszamy w pierwsze środy miesiąca o godzinie 16:35.